Ja nie jestem oczywiście socjologiem, jestem reporterką, więc moje, to co mówię wam, państwu, to nie wynika z jakichś badań przeprowadzonych na bardzo dużej grupie ludzi, ale bardzo wiele osób miało w planach wyjechanie tylko na chwilę, to znaczy po to, żeby w związku z kursem dolara, znaczy w latach 80. wystarczyło pracować tydzień w jakiejś dobrej pracy, żeby kupić samochód. Wystarczyło na pół roku pojechać czy na rok, żeby wybudować dom. To znaczy to był taki przelicznik dolara do złotówki.
Czyli warto było trochę poświęcić się, wysłać jedną osobę do Stanów, żeby zarobiła najpierw na malucha, potem na poloneza, potem na dom i teoretycznie wróciła.
I mogła wrócić i wiele osób wracało. Ale była też bardzo duża grupa ludzi, która myślała, że jak już ma traktor, to teraz kupi rozrzutnik do nawozu, a jak do nawozu, to można byłoby zrobić remont jeszcze domu, to jeszcze zostanę trochę, a potem synowie dorastają, więc każdy z nich chce mieć samochód, to nie chcą mieć dużego Fiata, tylko jakiś lepszy.
I dom trzeba im pobudować jeszcze.
Trzeba domy pobudować i dostawali listy od domu, że tatusiu albo mamusiu, to jeszcze mamusia zostanie 2 lata, to jeszcze, i mamusia wróci. Tylko, że potem więzy rodzinne się bardzo szybko rozpadały. Ludzie byli bardzo samotni w Ameryce, więc wiązali się ze sobą, znaczy samotne kobiety z samotnymi mężczyznami. I ta rozłąka trwała czasami kilkadziesiąt lat. Cechą tych wyjazdów polega to na tym, że jeżeli człowiek zostawał pół roku w Ameryce, to był już nielegalnie, był nielegalnym emigrantem i było wiadomo, że jeżeli wróci do Polski, chociaż przekroczy granicę amerykańską, to już go nie wpuszczą do tego raju, gdzie się zarabiało dolary. Więc bardzo wiele osób wpadało w taką pułapkę. Taka potrzeba zarabiania coraz większych pieniędzy powodowała, że zostawali w Stanach i tracili swoją rodzinę tak naprawdę w Polsce. To, jak to było skomplikowane i do czego doprowadzały te migracje, najlepiej opowiedział mi, najbardziej obrazowo pan, który prowadził zakład pogrzebowy na Greenpointzie Polski, który miał po prostu kłopot, do kogo należą prochy ludzi, którzy tam umierali. Bo według prawa amerykańskiego prawa do pochówku miała jakby ostatnia osoba, która się była związana ze zmarłym i to na przykład była amerykańska żona, czy Polka mieszkająca w Ameryce, a ponieważ ten człowiek był nierozwiedziony, bo nie miał się jak rozwieść z żoną w Polsce, to polska żona według polskiego prawa miała też prawo do tego, żeby pochować swojego męża czy też dziadka. Z tym, że jeżeli pochowano go, zgłosiła się po prochy żona amerykańska, to dla polskiej żony polska żona nie miała prawa do aktu zgody. A jeżeli nie miała prawa do aktu zgonu, to formalnie w Polsce ten człowiek żył. Czyli na przykład nie można było sprzedać domu, ani nie można było żadnego manewru prawnego z nieruchomościami w Polsce wykonać. No to naprawdę, to są troszkę śmieszno straszne, ale bardzo, bardzo charakterystyczne historie. Rozmawiałam z panią, która pomaga bezrobotnym, i właściwie nie tyle bezrobotnym, co ludziom bezdomnym, bo też... Co jest bardzo ważne, kiedy człowiek wyjeżdżał, że był delegowany ze swojej wsi, małego miasteczka, jako ten człowiek, który jedzie na zachód po to złote runo, po to, żeby po majątek, żeby spełnić ten amerykański sen, to kiedy to się nie udawało, bardzo było mu trudno wrócić na tarczy do domu i bardzo wiele osób po prostu nie wracało do domu, staczając się po równi pochyłej w Ameryce. I stąd taki też poziom bezdomności wśród Polaków na Greenpointzie, ponieważ ci ludzie na czas nie wrócili do domu. Czy wstydzili się przyznać swoim żonom i dzieciom, że nie zarobili albo że nie udało im się znaleźć tak dobrej pracy, że być może za bardzo zaglądali do kieliszka, mówiąc tak eufemistycznie. I faktycznie, zwłaszcza w latach 80., to wszyscy przyznają, że jakby poziom alkoholizmu na tym, bo tam byli sami mężczyźni po tej emigracji po stanie wojennym, był po prostu bardzo duży i doprowadził do wielu jakby upadków No i pani, z którą rozmawiałam, prowadziła taką batalię o to, żeby ci ludzie, którzy nie mieli domów, żeby wracali jednak do Polski. Ona kontaktowała się z ich rodzinami, namawiała opuszczone żony, żeby przyjęły po tych 20 latach tego gościa, który już od 10 lat nie daje w ogóle znaku życia, który nie wiadomo, co się z nim stało. Więc ona mówiła, że jest pan Zenek, ale no właśnie tutaj śpi w kartonie, to może by pani go przyjęła. I niektóre rodziny decydowały się na to, żeby ci ludzie wracali, żeby ich przyjąć. No ale niektórzy nie zdążyli tam wrócić i wtedy trzeba było coś zrobić właśnie z spopielonymi zwłokami. Ten transport jest dosyć drogi, więc zdarzało się, że ludzie byli proszeni o to, żeby przewieźć w reklamówce, no właśnie i zawieźć rodzinie już wujka w siatce. To było zadanie ryzykowne, ponieważ czasami na lotniskach skanery identyfikowały te urny i zamiast do rodziny ta urna wyjeżdżała do sanepidu na badania epidemiologiczne, a czasami się te urny, prochy przesypywało do puszek po kakao i niektórzy ludzie po prostu nie potrafili tego odróżnić w domach. No naprawdę to są takie straszno śmieszne też historie związane z transportem zwłok drogą pozaoficjalną.